dobrze jest być w domu Bożym. Ja ciągle zadaję sobie takie pytania, kiedy zawsze przychodzę na spotkania, to ciągle zadaję sobie pytanie, po co ja jestem tutaj? Po co ja przychodzę? Przychodzę do mojego Boga oczywiście. Przychodzę do mojego Pana. Przychodzę do Jezusa Chrystusa. I wiecie, my możemy Jego różnie traktować, ale dzisiaj cały czas będziemy szli w tym kierunku, abyśmy pokazali Jego wielkość, Jego łaskę, Jego miłość. Bo możemy Go traktować jako tego, który jest nam potrzebny do naszego życia, aby nam je ulepszyć, aby spełnił wszystkie nasze prośby, aby spełnił wszystkie nasze zachcianki. Bo my wiemy, że On jest tym, który współczuje. Współczuje, On pomaga, On troszczy się i o nasze ciało, i o naszą duszę. Możemy Go traktować jako tego, który leczy nasze choroby. Ale też możemy Go traktować jako tego, który wprowadza pokój i porządek do naszego życia. Możemy Go traktować jako tego, że kiedy w Jego ręce złożymy coś, co mamy, może nawet niewiele, a On w to weźmie, pobłogosławi i pomnoży i będzie obfitość. Jak dzisiaj my traktujemy Chrystusa? Jak dzisiaj my traktujemy Kościół? Jak my dzisiaj traktujemy Jego Słowo? To jest bardzo ważne, bo od tego zależy Twoje i moje życie. Od tego zależy Twoje i moje przeznaczenie. Od tego zależy, gdzie będę. Bo przecież dlaczego tu dziś jesteśmy? Bo wierzymy w Jezusa Chrystusa. Czy zmęczony, czy pełen ognia, zawsze odpowiadam na Jego zaproszenie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani i obciążenie, a ja wam sprawię odpocznienia. Albo doświadczę tej radości, którą będę czerpał ze zdrojów, Jego łaski, tak jak dzisiaj żeśmy śpiewali. Wiecie, kiedy stajemy przed Bogiem, przed Stwórcą naszym, przed Zbawicielem naszym, przed naszą tarczą, naszą siłą, to coś się zawsze dzieje. Kiedy Jezus jest pośród nas, zawsze coś się dzieje. Zawsze możemy wziąć coś nowego, zawsze możemy się czegoś nauczyć, zawsze możemy skorzystać z Jego łaski, z Jego błogosławieństwa, Jego dobrodziejstwa. Więc dzisiaj zachęcam każdego, bo ja płonę, zachęcam każdego, abyśmy tak dzisiaj to nasze spotkanie traktowali. Jesteśmy w domu Pana. On tutaj jest. On jest moją nadzieją. On jest moją siłą. On jest moim powietrzem. Wiecie, człowiek bez nadziei nie może żyć. To nadzieja sprawia, że ja wstaję każdego dnia i mówię, będzie lepiej. Będzie lepiej, uda się, przejdę, zwyciężę, pokonam. Przywozimy wam pozdrowienia z nadmorza. Tam jest płasko. Wydaje się, że jest dalej do Boga. Tutaj u was są góry, więc wydaje nam się, że jest bliżej Boga. Kiedy patrzę, kiedy słucham historii tego rejonu, kiedy słucham o ludziach, którzy nieśli wiarę, którzy co chwila miejsca żeśmy odwiedzali, gdzie było przebudzenie, gdzie Bóg się dotykał ludzi, kiedy patrzę na was, to przypomina mi się pewien werset z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Tam jest mowa o tych, którzy biegną i mają patrzeć na Jezusa Chrystusa, ale biegną wokół wielu świadków. I tak dzisiaj chcę do was powiedzieć, że wielu biegło przed wami. Wielu niosło światło Ewangelii, wielu oddawało swoje życie dla Chrystusa w tym rejonie, a wy jesteście ich następcami. To wam dzisiaj przypadło w udziale, żebyście tę sztafetę ponieśli, żebyście ponieśli sztafetę Ewangelii, żebyście ponieśli ten ogień i wiecie, okej, biegnijmy i patrzmy na Chrystusa, ale wszyscy ci ludzie, którzy oddali życie z tych rejonów za wiarę, oni patrzą na was i dopingują. Dopingują was. I tak jak moja żona powiedziała, uda się wam. Przejdziecie, zwyciężycie. Jesteśmy częścią historii w Bożym planie. I to jest piękne. I to świadczy o tym, że Bóg żyje, że Chrystus żyje, że On jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Wiecie, my głosimy dobrą nowinę, tak? Amen? Ale ta dobra nowina ma 2000 lat. Jaka może być dobra nowina sprzed 2000 lat? To jest historia, ktoś może powiedzieć. Tak, to jest historia. Dla ludzi, którzy umarli. Ale mój Pan żyje. Amen? Twój Pan żyje? Żyje. A teraz dla was, górale. Ja chodzę, ale okej, dobra. Powiedziałem, że tu jest bliżej gór. Bliżej, tak? Bo więcej gór jest bliżej nieba. Ale dla was przesłanie takie, żebyście wiedzieli. Są góry, na które trzeba wejść. Ja mówię teraz w sensie duchowym. Są góry, na które trzeba wejść. Są góry, z których trzeba zejść. I wiecie, i są góry, które trzeba ominąć, wyrzucić ze swojego życia. W sensie duchowym każdy z nas się z tym zmaga. Być na górze Pana. Trzeba wejść na tą górę. Trzeba zostawić wszelkie kłopoty, wszelkie problemy, wszelkie troski, żebyś mógł coś wziąć od Pana. Zachęcam, aby każdy mógł wejść na górę Pana. Wiecie, kiedy Mojżesz przebywał na górze Pana, kiedy Piotr z uczniami przebywali na górze Pana, tam jest fajnie. Tam jest Boża obecność. Nie chce się zejść, ale oni zawsze coś otrzymywali. Kiedy chcesz mieć Boży ogień w sobie, kiedy chcesz nieść światło, musisz wejść na górę Pana. Tam jest w Nim bezpośrednia relacja. Ale są góry, kiedy trzeba zejść. Czasami jesteśmy bardzo dumni. Czasami nam się wydaje, że my wszystko wiemy. Czasami jesteśmy bardzo silni. I nam się wydaje, że wszystko sobie poradzimy ze wszystkim, że damy radę, że nikt nam nie jest potrzebny. Z niektórych gór trzeba zejść. Trzeba się uniżyć przed Panem, przed ludźmi. Trzeba zejść z niektórych gór. Ale też niektóre góry trzeba ominąć, wyrzucić ze swojego życia. Każdy z nas chyba przeżył taką sytuację, że komuś wpadł nawet kamyk do buta. Przeżyliście to? Uwiera? Boli? Powoduje zniszczenia? Nie da się z kamyczkiem, nawet maleńkim, chodzić. Trzeba to wyrzucić. A czasami przyzwyczailiśmy się do tego, że żyjemy z pewnymi górami w naszym życiu. Z nieprzebaczeniem, ze zranieniem. Różne mogą być te góry. Trzeba je usunąć. Trzeba je usunąć. Dzisiaj mój temat, dzisiaj to, co... Przepraszam, chcę wam mówić. Zawsze jest czas, kiedy dokonujemy wyboru. Zawsze jest czas, kiedy dokonujemy wyboru. Dzisiaj też dokonujemy wyboru, czy przyjdę tutaj, będę wielbił Boga, czy otworzę przed Nim swoje serce, czy też przyjdę i wyjdę. Spotkanie z Bogiem zawsze coś przynosi. Kiedy ludzie szli do Boga, szli do Chrystusa, to zawsze oczekiwali przemienienia i z reguły to przemienienie następowało. Wiecie, kiedy mówimy Jezus Chrystus, to nie mówimy Jan Kowalski. To nie jest imię i nazwisko. Kiedy mówimy Jezus i mówimy Chrystus, Chrystus znaczy namaszczony. Chrystus znaczy Mesjasz. Chrystus znaczy ten, który był oczekiwany. Ten, o którym Izajasz w 61 rozdziale mówił: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym uwolnił, wyprowadził, przywrócił wzrok, abym ogłosił miłościwy rok łański Pana. I Jezus czytał to. On jest tym, który daje zbawienia, On jest tym, który umarł za moje grzechy, On jest tym Chrystusem namaszczonym. I kiedy wypadamy Jezus Chrystus, to mówimy i wierzymy w to, że On może. On mnie może uzdrowić, On mnie może uwolnić, On może przemienić moje życie, On zapewnia mi zbawienie, On wprowadza pokój do mojego życia, choćbym nawet szedł przez ogień, choćbym nawet szedł przez wodę. Choćbym nawet szedł na górę i byłoby ciężko. On jest ze mną, bo On mnie nie porzuci i nie opuści. Chcę mówić o Bogu. Chcę mówić o Chrystusie. To mój temat. Źródło czy cysterna? Dlaczego to dzisiaj takie ważne? Bo czasami w naszym życiu jest dużo zamieszania. Czasami posługujemy się zamiennikami. Czasami to źródło się zaciera. Czasami ten oryginał się zaciera. A chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy kopią z kopii. My jesteśmy oryginałem z oryginału. A oryginałem jest Chrystus. Księdze Jeremiasza w 2 rozdziale, 13 werset, jest takie słowo. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, źródło radości zbawienia, opuścili i wykopali sobie cysternę, cysternę, które wody zatrzymać nie mogą. Wiecie, to nie jest problem dnia dzisiejszego. To już Jeremiasz o tym mówił. Mówię o tym dzisiaj, abyśmy się mogli określić, w którym miejscu jesteśmy. Abyśmy mogli się określić, gdzie, kogo się, czego się trzymamy. Czy jesteś przy źródle, czy jesteś przy cysternie. Wbrew pozorom to jest bardzo ważne. A jest taki werset w Ewangelii Jana, my go znamy, wszyscy go znają. Ten werset zmienił życie milionów ludzi. Ale ten werset pokazuje miłość Boga do ludzi, pokazuje praktyczną miłość do Boga do ludzi, a mówi o wersecie z Ewangelii Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mówię o praktycznym zastosowaniu tego wersetu. Mówię o praktycznej miłości, jaką Bóg okazał ludziom, że posłał swojego Syna, aby, który umarł za nas, abyśmy mogli żyć. I jest tutaj w tym wersecie, ale i w tym dzisiejszym temacie jest jedno słowo, które dla mnie, ale i dla wielu ludzi robi różnicę. To słowo jest wierzyć. Bo kiedy się spytamy ludzi, czy wierzą w Boga, większość odpowie w Polsce wierzymy. Tak. Zgadzacie się czy nie? Większość ludzi powie tak, wierzy w Boga. Czy oni kłamią? Nie. Oni nie kłamią. Ale oni inaczej rozumieją słowo wierzyć. I my też inaczej rozumiemy słowo wierzyć. Bo wiecie, oni rozumieją tak. Słowo wierzyć to znaczy wiedzieć. A my rozumiemy słowo wierzyć, to znaczy zaufać. Słowo wierzyć to znaczy oddać swoje życie Chrystusowi. Słowo wierzyć to uznać Go swoim Panem i Zbawicielem. Nie wiedzieć tylko o Chrystusie. Nie wiedzieć o Jezusie. Nie wiedzieć o Jego dziele, bo wiedza nie zbawia. Zbawia wiara. Zbawia wiara. I dzisiaj chcę mówić o tym, że zbawia wiara. Więc ten werset mówi tak. Mnie źródło wód żywych opuścili. Czasami zdarza się taka sytuacja, że ludzie zostawiają Boga, że ludzie opuszczają Boga, że ludzie są rozgoryczeni na Boga, że ludzie są tak przyciśnięci, tak stłoczeni. To już Mojżesz o tym mówił, kiedy mówił do Izraela, słuchajcie, Bóg was wysłuchał i Bóg chce was wyprowadzić z Egiptu i Bóg słyszy wasze wołania i poszedł do ludu izraelskiego i mówi, słuchajcie, Bóg was wysłuchał, a oni słyszeli to, ale nie przyjęli tego słowa, z powodu ciężkiej pracy i ociężałego ducha, ściśnionego ducha. No bo oni co cały czas pracowali, oni nie mieli czasu myśleć. Możemy nie przyjąć. Ja wiem, można opuścić. Można zawiesić jak gdyby swoje życie. Można przestać ufać, można położyć nadzieję w czymś innym. Może już nam brak wytrwałości, a może żeśmy już osłabli fizycznie i nasza wiara już nie jest taka. Może nam brak poznania, może jest jakieś rozgoryczenie. Dzieje się tak wtedy, kiedy zdarza się taka sytuacja, że mamy Boga na ustach, a nie w sercu. I wtedy gdzieś Go opuszczamy. I to jest to pierwsze zło, że Boga możemy opuścić. Ale jest coś większego, jest coś bardziej tragicznego. Jest to drugie zło, o którym mówi Jeremiasz. Że wykopali sobie cysterny. Jego opuścili, opuścili źródło wód żywych, a wykopali sobie cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. Co to jest cysterna? To jest coś, co może zastąpić Boga. Coś, co nie jest tak wymagające jak Bóg. Coś, co może usprawiedliwić Twoje działania. Coś, co można zmienić. Coś, na co można wpłynąć. Coś, co możemy wybrać z tej księgi i powiedzieć, to jest ważne, a resztę już nie tak. To jest jakiś substytut. To jest jakiś zamiennik. To jest podróbka Boga. I chociaż znamy przysłowie, że nie wszystko złoto, co się świeci i wydaje się, że jesteśmy mądrzy, to nie zawsze tej podróbki jesteśmy w stanie rozpoznać. Jest różnica między cysterną, a jest różnica między źródłem. I dzisiaj Bóg chce, abyśmy byli przy źródle. Abyśmy byli przy źródle, abyśmy z radością czerpali ze zdroju zbawienia. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest cysterną, a co jest źródłem. Abyśmy Jemu całkowicie zaufali. Bo jeżeli Bóg jest najważniejszy w Twoim i moim życiu, w życiu Kościoła, to wszystko inne ustawia się jak po sznurku. Czy ja mówię prawdę? Czy wy żeście tego doświadczali? Nawet jeżeli nie będziesz miał co do garka włożyć, ale kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, nie będziesz się bał, nie będziesz się troszczył. Bóg cię zatroszczy. Bóg pośle swoich ludzi, swoich aniołów, którzy ci coś do tego garka włożą. Przeżywaliśmy to wielokrotnie. I wierzę, że ja nie mówię tego jako teoria. My żeśmy to przeżywali i pewnie wy też przeżywacie to. Bardzo często my robimy tak, że chcemy być przy źródle i czasami bierzemy wodę z cysterny. I z tego się napijemy, i z tego się napijemy. Może być roztrój żołądka. Może być roztrój żołądka. My się narażamy wtedy na zamieszanie w naszym życiu. Ale muszę mieć też świadomość, i to dzisiaj do was mówię, bracia i siostry, że kiedy zaczynasz kopać cysternę, zaczynasz kopać sobie cysternę, to opuszczasz źródło. Opuszcza źródło. A co to oznacza? Że zaczynam szukać czegoś innego. Zaczynam szukać czegoś, co jest nieprawdziwe, co jest może podobne do oryginału, ale nie jest oryginałem. I tak naprawdę to jest droga na manowce. kiedy odstępujemy od Boga, wiem, że możemy opuścić Boga. Wiem, że możemy być w takiej sytuacji jak Izajasz na pustyni. Nie wiedział, co robić. Bóg cię zawsze znajdzie. Ale największy błąd jest taki, kiedy zaczynasz sobie kopać cysternę. Kiedy zaczynasz kopać cysternę, bo cysterną jest wszystko to, co próbuje naśladować Boga, co próbuje zastąpić w twoim życiu to, co jest prawdziwe. Ono próbuje zastąpić relację z Bogiem. Tam nie ma w cysternie żywej wody. I dlatego będziesz ciągle spragniony. Dlatego będziesz ciągle poszukiwał. Dlatego będziesz szukał ciągle czegoś nowego. Szukał jakichś zmian. Bo w cysternie nie ma wody. Cysterna jest to miejsce do przechowywania wody. Ale nie ma żywej, nie ma tam zawsze wody. Może być pusta cysterna. A my mamy przeświadczenie, że idziemy, że tam jest woda. Najlepiej, jak chcemy się dowiedzieć, co to jest cysterna, to trzeba czytać Księgę Izajasza. Izajasz doskonale wiedział, co to jest cysterna. On został wrzucony do cysterny. On tą cysternę zbadał w sposób fizyczny. A więc chcę ci powiedzieć, jeżeli szukasz czegokolwiek, tą cysterną jest to wszystko to, co może naśladować Boga. Może być nasza religijność, może być nasza pobożność, może być nasze rozumienie, nasze wyobrażenie, jak powinniśmy funkcjonować. Jeżeli opuścimy źródło, musimy coś zbudować. Ja chcę, żebyśmy pozostali przy źródle. Powiedziałem, cysterna nie zawsze ma wodę. Ona jest przeznaczona do wody, ale nie zawsze ma wodę. Wiecie, cysterna, ta woda, ona nigdy nie jest świeża w cysternie. Ona nie jest bieżąca. Cysterna to jest miejsce uwięzienia. I jeżeli szukamy Boga w miejscu, gdzie Go nie ma, jeżeli położymy swoją nadzieję albo ufność w kimś lub w czymś, tak, to zawsze będziemy związani. Jeżeli zbudujemy sobie coś według swoich wyobrażeń, zawsze będziemy musieli tego bronić. Jeżeli to Bóg zbuduje, to Bóg tego broni. Cysterna to jest miejsce, które nas ogranicza i więzi. Zawsze na dole cysterny są nieczystości z błoto. Wiecie, błoto nas ogranicza. Jeżeli my próbujemy żyć, to coś nas ogranicza. Ona ogranicza nasze ruchy. Cysterna jest to miejsce śmierci. Tam wrzucano ludzi. A to ma dla mnie ogromne znaczenie. Myślę, że dla Kościoła też ma ogromne znaczenie. Ja chcę być w miejscu, gdzie jest życie. Amen? W miejscu, gdzie jest życie. W miejscu, gdzie my będziemy mogli funkcjonować, żyć. Gdzie będziemy się rozwijać, gdzie będzie Duch Święty, który będzie nas prowadził. W czym pokładam nadzieję? Nadzieja dotycząca mojej przyszłości. Ja chcę mieć imię i nie chcę być martwy. Twoje imię, siostro, jest zapisane w Księdze Żywota. Masz imię. Masz biały kamyk. Masz nieco ukrytej manny. To wszystko są rzeczy, które daje Bóg tym, którzy są zwycięzcami. Wiecie, cysterna to jest miejsce ciemności. To jest miejsce, które ogranicza. Miejsce, które pozbawia nas drogi. Żeby wyjść z cysterny, trzeba spojrzeć ku górze. Żebyś ty wyszedł, ty wyszła dzisiaj ze swoich problemów, kłopotów, ograniczeń, braku drogi, jedynie możesz spojrzeć ku górze. To z góry przychodzi pomoc. Pamiętacie historię Józefa, który został wrzucony do jamy? Tam nie było wyjść awaryjnych, że może tu, może tu. On tylko mógł spojrzeć ku górze. Tylko z góry przychodzi zbawienie. To jest też do twojego i mojego życia. Tylko z góry przychodzi zbawienie. Wreszcie cysterna to jest miejsce wytworzone przez człowieka. I zbudowali sobie cysternę. Nie mogę polegać na czymś, co jest wytworem człowieka. To już Jeremiasz też mówi w 17 rozdziale, że przeklęty człowiek, który polega na własnej sile i z własnej siły sobie czyni oparcie. Tą cysterną, jak już powiedziałem, może być sposób prowadzenia, może być uprawa muzyczna, może być nawet pobożność nasza, religijność nasza. Kiedy w miejsce Boga wprowadzimy jakieś inne rzeczy. Ale co tu mówić o cysternie? Cysterna to jest wytwór ludzki, cysterna to ciemność, cysterna to więzienie. Ja chcę mówić dla ciebie i dla mnie sobie o źródle. Amen? Bo wiecie, źródło to jest miejsce, gdzie jest zawsze czysta woda. Tak czy nie? Tam nie ma żadnego błota. Źródełko. Tu byliśmy na tym źródle Konrada. Tam jest zawsze czysta woda. Mówią, dobra woda. Świeża woda. Smaczna woda. To jest miejsce, gdzie daje życie. Tam Bóg, sam Bóg nazywa siebie, ja jestem żywą wodą. Mnie źródło wód żywych opuścili. Kiedy Chrystus mówi, Jezus Chrystus mówi, ja jestem żywą wodą. Duch Święty porównywany jest do wody też. Z jego wnętrza popłyną rzeki, wody żywej. Więc ja chcę być przy źródle. Ja chcę być i mieć życie. Ja chcę być w tym miejscu, które przeznaczone jest dla ciebie i dla mnie. To sam Bóg przeznaczył. Miejsce, które Bóg mi dał. Dał źródło. Źródło zapewnia mi wszystko, czego cysterna dać nie może. Źródło zapewnia mi życie. Psalm pierwszy. Błogosławiony mąż będzie jak drzewo zasadzone przy źródle. Ezechiel, kiedy mówił o rzece, mówił o życiu. Jeremiasz, kiedy mówi o tym mężu, który polega na Bogu, będzie jak drzewo zasadzone na pustyni. Źródło daje ci zaspokojenie. Napijesz się i nie będziesz pragnął. Kto się napije tej wody, którą ja mam, nie będzie pragnął. Kiedy pijesz cysternę, zawsze będziesz musiał pić. To już Samarytanka to zrozumiała i powiedziała, daj mi takiej wody, żebym nie musiała przychodzić. Źródło daje wolność. Duch Pański namaścił mnie, abym ogłosił wolność, abym ogłosił rok łaski Pana, abym ogłosił wolność, wypuścił ludzi z więzienia, abym ślepym przywrócił wzrok. Chrystus jest źródłem. Źródłem, źródło to obfitość. Jezus o sobie powiedział w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 werset mówi, ja jestem życiem. Ja przyszedłem po to, żeby dać życie w obfitości. Źródło to życie, to zmartwychwstanie. Źródło to światłość. Źródło to sam Bóg w sposób ponadnaturalny może działać w twoim i moim życiu. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Gdzie dzisiaj jesteśmy? Czy traktujemy tę dobrą nowinę jako historię sprzed 2000 lat? Czy ona jest ciągle aktualna w twoim życiu? Bo każdy z nas musi się na nowo narodzić, bo każdy z nas musi przyjąć ją jako swoją historię, osobistą historię osobistego Zbawiciela. To dzisiaj dla mnie jest ważne. I kiedy spotykam się z Kościołem, to Kościół jest nadzieją. To Kościół jest nadzieją, Kościół jest życiem. Wiecie, to nie jest tak, że my jesteśmy słabi. Albo mówimy, że głową Kościoła jest Chrystus i On wszystko może, ale On może. A my już nie możemy. On powiedział, będę z wami. Takie znaki będą wam towarzyszyły. Będziecie kłaść ręce na chorych, oni wyzdrowieją. Będziecie głosić Ewangelii, będziecie czynić uczniami, będziecie szli i będziecie rozpowiadali i opowiadali moje imię. On nie powiedział do ciebie i do swojego Kościoła, że masz się stać światłem. On powiedział, jesteś światłem. On powiedział, jesteś światłem. On nie powiedział, masz się stać solą. On powiedział, jesteś solą. Wiecie, kiedy my to rozumiemy, że jesteśmy naczyniem w ręku Boga, pomyśl sobie, że On nie ma nikogo innego, tylko ciebie. Nie ma nikogo innego, tylko jesteś ty. W twojej rodzinie nie ma nikogo innego, tylko ciebie ma. A ludzie wokół giną. A ludzie nie znają Ewangelii. A ludzie potrzebują pomocy. A ludzie stracili nadzieję. A ludzie nie wiedzą, jak żyć. Pomyśl sobie. On ma tylko ciebie. I może zatrzymać głoszenie Ewangelii. Może zatrzymać dobrą nowinę, bo powiesz, ja nic nie mogę. Wszystko możesz. W Chrystusie możesz wszystko. Chcę ci powiedzieć i każdego dnia sobie to powtarzam. Boże, jeżeli jestem w twoim ręku, to jestem odpowiedzialny za przebudzenie w moim miejscu, w mojej pracy, w moim kraju. To ja niosę odpowiedzialność. To wy niesiecie odpowiedzialność. Wiecie, Bóg jest zawsze gotowy. On się nigdy nie zmienia. On zawsze mówi przyjdź, On zawsze mówi zrób. On zawsze mówi, ja ciebie napełnię. To my nie jesteśmy gotowi. Ale kiedy zrozumiesz to, kiedy przyjmiemy, że jesteśmy naczyniem w ręku Pana, że jesteśmy cały czas przy źródle, że chcę być przy źródle, to wtedy zmienia się twoje życie. Zmienia się twoje myślenie. Zmienia się twoje nastawienie. Bo nie myślisz o sobie, ale myślisz o tych, których Bóg postawił na twojej drodze. Myślisz o ludziach, którym możesz usłużyć, którym możesz powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Myślisz o ludziach, za których możesz się pomodlić. Myślisz o ludziach, kiedy możesz powiedzieć, przejdziemy tą drogę razem. Jest coś więcej niż choroba, jest coś więcej niż życie, jest coś więcej niż humanizm. Jest Bóg, jest Jezus Chrystus, jest ten namaszczony, który oddał swoje życie za ciebie, za mnie. Jesteś Jego dziełem, jesteś Jego naczyniem, jesteś tym, którego potrzebuje, którego miłuje, ale chcę, żebyś ty był naczyniem użytecznym. Także, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Czy jesteśmy przy źródle? Czy całym sobą otworzyliśmy się na Boga, żeby być przy Nim? Czy też mamy oczy i widzimy okoliczności, problemy, kłopoty, trudności? Widzimy beznadzieję, widzimy sytuację, kiedy wszystkie autorytety gdzieś tutaj padają, kiedy nikomu nie można wierzyć, kiedy natłok informacji jest taki, że ja nie rozumiem i czasami zadaję sobie pytanie, Boże, gdzie Ty jesteś? Jak mam postępować? Jaki jest Twój Bóg? Ten, który kontroluje wszystko. Bóg potężny, sprawiedliwy, źródło pokoju, źródło radości, źródło mojego życia. Czy też ten, który mnie nie słyszy, albo nic nie może. Jego myśli to nie są myśli o niedoli, ale o pokoju dla Ciebie i dla mnie. I dzisiaj czas, aby Kościół powstał, aby Kościół spojrzał na Chrystusa, aby Kościół był przy źródle, bo stamtąd jest życie, bo stamtąd jest światło, bo stamtąd jest nadzieja, bo stamtąd przychodzi siła do nowego życia. Ja pamiętam taką historię z Włocławka. Będzie tutaj pastor. On dostał ode mnie bilet w jedną stronę. Był drugim pastorem w Słupsku. Zbór duży. Miał utrzymanie. Zbór go utrzymywał. Miał wszystko zorganizowane. Służba, pozycja. Miał swojego lekarza. Miał swojego... Miał dom nawet w Słupsku i życie ułożone. A brakowało nam pastora we Włocławku. A tam było chyba 6 osób tylko. Jaki zbór, maleńki zborek. Ja pojechałem do niego i mówię tak, bracie Mieczysławie, modliłem się i twoje miejsce w Słupsku się skończyło. Pojedziesz do Włocławka. On tak na mnie spojrzał. Będzie się modlił. Ja mówię, módl się, okej. Okay. Trwało to trochę, nie wiem, może pół roku. I zrozumiał, bo Bóg mu zaczął zamykać drogi w Słupsku. I poszedł do Włocławka i mówi, masz tu bilet w jedną stronę. Więcej nie wrócisz. Będziesz tam i będziesz tam tworzył Kościół. I wiecie, on pewnie wam powie, jak dzisiaj wygląda Włocławek, jak dzisiaj wygląda Kościół, jak dzisiaj mają piękną salę. Ale tam potrzebny był człowiek pokroju, jego pokroju, który przełamie tą niemożność, przełamie te wszystkie przekleństwa, które były nad tym miastem, który stanie, wyłomie. I oni mi śpiewali taką pieśń. Jak tam pojechałem, Drużyno Syjonu, jest taka pieśń, tak? Na mury stań. I wiecie, oni śpiewali tą pieśń, nie wierząc w nią. Wiecie, jak można śpiewać coś, w co się nie wierzy? Jak można mówić, wielbię Ciebie, Panie, a w ogóle być daleko od Niego? Jak można śpiewać, że Ty wszystko możesz, a wiedzieć albo myśleć, że On nic nie może? Jak można śpiewać, że Ciebie znam, a nie znać Go? Oni tak śpiewali tą pieśń, drużyną Syjonu, na mury. Nigdy nie mieli zamiaru na te mury wyjść. Ja im powiedziałem, że ja przyjadę i chcę usłyszeć tą pieśń śpiewaną z wiarą, z taką radością, z taką pewnością i siłą, że wszystko jest możliwe. U mojego Boga wszystko jest możliwe. Nie wiem, jak u waszego Boga, ale u mojego wszystko jest możliwe. I wiecie, pojechałem po 2 latach, kiedy już Mietek, pastor Mieczysław tam był i oni przypomnieli sobie, prezbiter mówił o tej pieśni i oni się zebrali w nocy i trenowali tą pieśń, żeby mi zaśpiewać tą pieśń z taką radością. I zaśpiewali. Ja się prawie, że popłakałem tam. I mówię, okej, już nie musicie śpiewać. Ja już wam wierzę, że wy wierzycie. Dlatego dzisiaj zachęcam was. Bądźcie u źródła. To źródło daje życie. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś dzisiaj sytuacji. Może już jesteś zmęczony. Może już w twoim życiu wszystko jest poukładane. Może myślisz, że tak już musi być. Może myślisz, że wszystko zdobyłeś. Że jesteś w strefie komfortu. Że już się nic nie stanie, że jesteś na właściwej drodze, że już wszystko jest okej. Tak dotrwasz aż do przyjścia Pana. Chcę ci powiedzieć, On każdego dnia ma coś dla ciebie. On dzisiaj ma coś dla ciebie. On dzisiaj chce cię podnieść. On dzisiaj chce cię pocieszyć. On dzisiaj na nowo chce cię obdarzyć mocą swojego ducha. On dzisiaj na nowo chce pokazać ci Jego miłość, ale Jego wielkość i majestat. Przyjdź do źródła. Bądź przy źródle. To jest wybór. Wybierz życie, abyś żył. Każdego dnia, każdego dnia, kiedy Bóg ci daje ten dzień, On czegoś od ciebie oczekuje. Wiecie, ja nie patrzę, znaczy ja patrzę na ludzi, którzy się wcześniej urodzili. Oni są młodzi i wy jesteście młodzi, dopóki chcecie się uczyć. Dopóki jest w was oczekiwanie, co dzisiaj Pan ze mną zrobi. To ciągle jesteście młodzi. Bo chcecie się czegoś uczyć, bo jest u was nadzieja. Jeżeli tego nie ma, nie dopuśćcie do tego, żeby tego nie było. Bo jeżeli tego już nie ma, to żyjesz dla brzucha. A tego Pan nie chce. Także to jest dzisiaj moje przesłanie dla was, dla górali, dla ludzi z gór. Tak jak zacząłem, są góry, które, na które trzeba wejść. Są góry, z których trzeba zejść. Są góry, które trzeba usunąć ze swojego życia. Wszystko jest możliwe, kiedy będziesz u źródła. Kiedy będziesz przy źródle, wszystko jest możliwe. Amen? Zgadzacie się ze mną? Nie znudziłem was? Okej. To się pomodlimy. Tutaj było wezwanie też do modlitwy. Jeżeli będziecie chcieli, żeby się z wami pomodlić, to ja mogę pójść do was. Ja już kiedyś tu chodziłem wśród was. Możecie przyjść do mnie, tak, do przodu. Ja wierzę, że Bóg z każdym z was chce coś zrobić. Dopóki was nie zabrał do siebie, do domu Ojca, to dał wam czas, abyście coś dla Niego zrobili. Powstańmy. Panie, z całego serca chcę Ci dzisiaj podziękować i za to, że możemy tu być z żoną, że czujemy się jak w domu, ale dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci za ich wierność i wytrwałość, ale też proszę, aby szczególna Boża obecność wstąpiła na nich. Szczególne namaszczenie Ducha Świętego wstąpiło na nich. Aby dzisiaj, tak jak każdego dnia, czy sobie zdajemy sprawę, czy nie zdajemy sobie sprawy z tego, aby dokonywali wyboru, tego dobrego wyboru, żeby byli przy źródle. Żeby byli przy Bogu, żeby byli przy Jezusie Chrystusie, żeby byli przy Jego Słowie i trwali przy Jego Kościele. O to Cię proszę, Panie, abyś dzisiaj wyposażył ich na nowo w siłę Pana. Aby dzisiaj doświadczyli Twojego posilenia, wzmocnienia, ale też i byli nakarmieni dzisiaj. Aby na nowo mogli spojrzeć na Ciebie, na Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Aby zobaczyli Twój majestat, Twoją potęgę, Twoją świętość, Twoją sprawiedliwość, Twoją wszechobecność. Ale zobaczyli też, Panie, Twoją miłość, Twoje współczucie, Twoje błogosławieństwo, Twoją troskę, że Ty, Panie, odpowiadasz na każdą modlitwę, że odpowiadasz na każde wyzwanie, że podnosisz, stawiasz nasze nogi na skalę, a wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie możemy iść, Ty bierzesz nas na swoje ramiona i nas niesiesz. I dzisiaj w sposób szczególny, Panie, objaw im to. Objaw im, że są kochani. Objaw im, że są Twoimi dziećmi, za które położyłeś swoje życie. Objaw im, Panie, że są przeznaczeni nie po to, by iść, aby iść, ale po to, aby iść do celu, a tym celem jest zbawienie. Tym celem jest droga, którą Ty im wyznaczasz. Objaw im, Panie, aby na nowo byli przekonani, że ich celem i zadaniem, tak jak każdego, którego Ty powołujesz, jest życie w świętości i chwale Twojej. Aby Twoja chwała jaśniała, a nie ich. Niech przyjdzie takie odświeżenie. Niech przyjdzie, Panie, radość i pewność zbawienia. Niech zostaną posileni, niech zostaną uzdrowieni. Wszelka choroba, wszelkie zmęczenie, wszelkie zniechęcenie niech odejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie radość i pokój do ich życia. Niech przyjdzie błogosławieństwo do ich życia. Niech przyjdzie, Panie, ta pewność, że Twoje oblicze jest skierowane ku nim, że Twoja ręka jest wyciągnięta nad nimi, bo to są Twoje dzieci, bo to jest Twój Kościół, bo to jest Twoje dzieło. O to Cię proszę. Pobłogosław im w sposób szczególny. Tak jak nas ubłogosławiłeś, że mogliśmy tutaj być, że mogliśmy tu usługiwać, że mogliśmy się dzielić słowem, ale przede wszystkim dzielić się tą pasją, którą włożyłeś w nasze serca, żebyśmy nie ustawali. I chcemy ich błogosławić. Chcemy się modlić nad nimi. Chcemy, Panie, pokazać na nowo Twoją miłość, łaskę, wielkość i wspaniałość. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuszczaj, abyśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Wam Pan błogosławi.